Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosienicy i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi będzie lżej na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiona? Aż do otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Bardzo serdecznie was witam drugiego dnia naszych rekolekcji, które przeprowadzamy z okazji pięknej, wspaniałej, radosnej 125. rocznicy istnienia tej parafii, tego miejsca. Chcemy Bogu dziękować. Wczoraj dziękowaliśmy za to miejsce, w którym głoszone jest Słowo Boże, a dzisiaj pragniemy Bogu dziękować za to miejsce, jako miejsce, w którym Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie. Przebacza nam nasze grzechy, doprowadza nas do jedności z sobą. I tak jak wczoraj mówiłem, że niezliczona jest pewnie liczba kapłanów, którzy tutaj głosili Słowo Boże, głosili kazania, homilie, prowadzili rekolekcje, tak i dziś możemy powiedzieć, że niezliczona jest liczba osób, która przewinęła się przez to sanktuarium, ten kościół, świątynię, i dostępowała Bożego miłosierdzia za każdym razem, kiedy wyznawali w konfesjonale kapłanowi i Bogu swoje grzechy. Jest to wielka tajemnica, tajemnica Bożego miłosierdzia, i jest czymś wyjątkowym, że mówimy o tym właśnie dzisiaj, w pierwszy piątek miesiąca, kiedy uważnie wpatrujemy się najpierw w serce Pana Jezusa, zranione naszymi grzechami, ale równocześnie, kiedy przypatrujemy się własnemu sercu. Co też w tym sercu się dzieje? Wielu z nas pod wpływem tego regularnego przypatrywania się swojemu sercu uznaje swoją grzeszność i prosi Jezusa o przebaczenie, korzystając z sakramentu pokut. Jest to jak najbardziej dobry znak. Znak, że postępujemy tak, jak powinniśmy postępować, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. I dopóki żyjemy niemalże do ostatnich chwil naszego życia, musimy liczyć się z tym, że nasza słabość będzie o sobie dawała znać i że będziemy upadać i że wciąż nieustannie prosimy Bożego miłosierdzia. Kiedy jednak przyglądamy się wielu ludziom na świecie, w Polsce, zauważamy, że dzieje się coś bardzo niepokojącego, że coraz mniej ludzi korzysta z sakramentu pokut, tak jakby uważali, że nie mają grzechów, że nie potrzebują Bożego miłosierdzia. Tylko nieliczni regularnie, często przystępują do spowiedzi. Czym to się może skończyć? Z pewnością odpowiedź niesie dzisiejsze Słowo Boże. W pierwszym czytaniu mamy lud Izraela, który będąc na wygnaniu, doświadczając wielkiej Bożej kary, przyznaje się, że ten los ich spotkał właśnie z powodu ich grzechów, że odchodzili od Pana Boga, że grzeszyli, nie chcieli się z tego grzechu nawracać. I w pokorze przyznają się. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwa. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana Boga naszego. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca. Służyliśmy obcym bogom. Czyniliśmy zło przed oczami Pana Boga naszego. Potrafili przyznać się do swoich grzechów i otrzymali Bożą łaskę. Jego przebaczenie, miłosierdzie. To jest klucz do serca Boga. Uznać przed Nim swoje grzechy, swoją słabość. Przyznać się, że popełnialiśmy zło. Ale też mamy dzisiejszą Ewangelię, gdzie słyszymy bardzo twarde słowa wypowiedziane przez Jezusa. Biada tobie, Korozain, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosienicy i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi będzie lżej na sądzie, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz? Pan Jezus przestrzega tych, którzy nie chcą się nawrócić, uznać swoich grzechów. Przestrzega ich przed tragicznym losem wiecznych ciemności, otchłani, losu, który nigdy nie da się zmienić, odwrócić. Ci ludzie, jeśli nie wołają o Boże miłosierdzie, ściągają na siebie wielkie cierpienie, już tu na ziemi, ale także i po śmierci. Jezus nikogo nie chce straszyć piekłem, karami, ale mówi o tym, co jest konsekwencją życia w grzechu, co człowiek sam na siebie ściąga w momencie, kiedy czyni zło i nie chce przerwać tej drogi, jeśli nie chce się nawrócić, nie chce prosić Boga o przebaczenie. Czyż te czasy dawno minęły, czy może ciągle trwają? Jak patrzymy się na to, co dzieje się wokół nas? Jak wspomniałem na początku, dziś coraz więcej ludzi zatraca poczucie grzechu, świadomości, że powinni wołać o miłosierdzie Boże. Wspaniałe są te parafie, w których widzimy w pierwsze piątki wielu ludzi stojących w kolejce do konfesjonału, ze świadomością, że to jest najlepsza rzecz, którą powinniśmy zrobić dla siebie i dla naszych bliskich. Ale niestety zauważamy, że takie miejsca to już jest rzadkość. Dziś wiele kościołów coraz bardziej pustoszeje, bo ludzie nie czują potrzeby, aby tutaj przychodzić i przepraszać Pana i zaprosić o uzdrowienie dla siebie, dla swoich dusz. Nie czują potrzeby, żeby karmić się Eucharystią, która daje nam łaskę, aby prowadzić święte życie. W ogóle nie czują potrzeby, żeby przychodzić z niczym do Pana Jezusa, bo sami sobie wystarczają, mają wszystko. W historii były takie momenty, kiedy ludziom zdawało się, że mają wszystko. I okazało się nagle, że z dnia na dzień wszystko tracili. Bo grzech tak się spotęgował, że uderzył później w ich bliskich i szatan zabierał im wszystko. Wiele kościołów, parafii, które niegdyś prężnie funkcjonowały, działały, dzisiaj obumiera, bo ludzie przestali czuć potrzebę przychodzenia do Boga. Nie czują się grzesznikami. Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. A więc jeżeli człowiek nie czuje się źle, że z nim jest coś nie tak, nie potrzebuje lekarza, nie potrzebuje Jezusa, nie potrzebuje Kościoła, nie potrzebuje własnej parafii. Dlaczego tak się dzieje? Między innymi z tego powodu, o którym mówiłem wczoraj, bo liczni fałszywi prorocy, których dzisiaj jest wiele, wmawiają ludziom, wmawiają nam, że wszystko z nami jest w porządku, że nie potrzebujemy Bożej pomocy. I to jest też problem, dla którego ci fałszywi prorocy dzisiaj są tak chętnie słuchani, ponieważ mówią dokładnie to, co chcemy usłyszeć. Chcemy słyszeć, że wszystko z nami jest w porządku, że nie musimy się nawracać, że tak właśnie ma być, że prowadzisz dobre życie, że nie masz się z czego nawracać. Jaki to miód na nasze serca. Któż z nas chciałby słuchać o tym, że jest chory, że musi się nawracać, że jest grzesznikiem? Jedną z najbardziej zakłamywanych prawd dzisiaj jest prawda o grzechu. Fałszywi prorocy będą wmawiać i wmawiają, że nie mamy grzechu, albo usprawiedliwiają grzech. Co mówi Pismo Święte o tych, którzy twierdzą, że nie mają grzechów? Odpowiedź mieści się w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma grzechu, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Ale co powiedzieć temu człowiekowi, który owszem, wie, że ma grzechy, ale robi wszystko, żeby go usprawiedliwić? Niedawno czytałem wspaniałe świadectwo jednego z uczniów świętego ojca Pio, który je zapisał. Świadectwo usłyszane bezpośrednio od niego, od ojca Pio. I ojciec opowiadał, że razu pewnego przyszedł do niego do konfesjonału szatan w ludzkiej postaci. Elegancko ubrany, o nienagannych manierach, przepięknie się wysławiający. Ale w konfesjonale mówił wszystkie możliwe, najbardziej obrzydliwe grzechy, jakie tylko może popełnić człowiek. Mówił to bardzo chłodno, bez żadnego żalu, skruch. I kiedy ojciec Pio usiłował go doprowadzić do skruchy, które z warunkiem udzielenia rozgrzeszenia, aby pojął, zrozumiał, jakie to jest zło, żeby zechciał powiedzieć, że to było złe, że chce się z tego nawrócić, to ów człowiek każdy grzech usprawiedliwiał i mówił, ale wszyscy tak robią, to było potrzebne, dzisiaj wszyscy tak żyją. I ojciec Pio przyglądał mu się przez kraty tego konfesjonału i w pewnym momencie krzyknął, rozkazuję ci, powiedz teraz, natychmiast, Jezus Chrystus jest Królem, niech żyje nasza Pani Maryja. I w tym momencie ten człowiek krzyknął i rozpadł się na miliony kawałków. Pozostał po nim tylko wielki smród w konfesjonale. Ojciec Pio wiedział, że to był szatan, który przyszedł pod ludzką postacią. Popatrzcie, co jest istotą złego ducha. Będzie za każdym razem próbował usprawiedliwiać grzech. Owszem, zrobiłeś źle, nie ma problemu, ale tak trzeba było. To było konieczne. Dzisiaj wszyscy tak robią. Usprawiedliwianie grzechu jest grzechem. Usprawiedliwianie złych czynów jest złym czynem. Usprawiedliwianie zła jest zawsze złem, bo sprawia, że człowiek uczestniczy w grzechu, ciągle w nim trwa i ma ciągle zamknięte serce na Pana Jezusa. Nie przyjmuje Bożego miłosierdzia, dopóki nie powie, że to było złe, jednoznacznie złe. Popatrzmy, że właśnie te dwie sytuacje, sytuacje, w której nie widzimy w ogóle w sobie grzechu albo usprawiedliwiamy grzech, prowadzą do tej sytuacji, która miała miejsce w punkcie wyjścia, czyli w momencie, w którym ludzkość była na przykład w czasach Noego czy w czasach zniszczenia Sodomy i Gomory przed Jezusem Chrystusem. Ludzkość wtedy zatraciła poczucie grzechu, akceptowała grzech i popełniała grzechy. Mało było takich, którzy to zło dostrzegali i starali się żyć dobrze. Tak mówi Pismo Święte. To byli pojedynczy ludzie. I dlatego właśnie prawie cała ziemia została przez Boga zgładzona w czasach Noego. Dlatego też zniszczone zostały dwa miasta, Sodoma i Gomora. I w dzisiejszych czasach tylko nieliczni już wiedzą, czym jest grzech i usiłują się z tego grzechu nawracać. Ale naprawdę to są pojedynczy ludzie. Popatrzmy, ilu się spowiada. Nie patrzmy, ilu idzie do komunii, bo mieszkacie tutaj na zachodzie. I pewnie w wielu innych krajach, Europy Zachodniej szczególnie, widzicie, że tam wszyscy idą do Komunii Świętej, a prawie nikt się nie spowiada. Wiadomo, Komunia Święta świętokradzka, jeszcze większa obraza Boga. Zatracono poczucie grzechu. I fałszywi prorocy ciągle będą usprawiedliwiać grzech, przedstawiając go jako jedyne możliwe wyjście. Ile razy mieliśmy do czynienia właśnie z takimi sytuacjami, gdy ktoś tłumaczył się na przykład, że rozsądnie było nie iść w niedzielę na mszę świętą, bo przecież trzeba było odpocząć po całym tygodniu ciężkiej pracy, nabrać sił, żeby dobrze pracować. Czy Bóg chciałby, żebyś zmęczony poszedł do pracy w poniedziałek? Rozsądnie zrobiłeś, że nie poszedłeś w niedzielę na mszę świętą, bo przecież padał deszcz, bo było ślisko. Może by cię spotkało jakieś nieszczęście? Wykazałeś się mądrością, nie idąc do kościoła. Rozsądnie było pójść do pracy w niedzielę, no bo przecież taki był obowiązek, konieczność. Przecież będziesz miał więcej pieniędzy, a za te pieniądze uczynisz dobro dla swojej rodziny. Skorzysta na tym rodzina. Iluż to dzisiaj mówi? Rozsądnie było opuścić męża, żonę, rozwieść się. Tak będzie najlepiej dla wszystkich. Iluż mówi? Rozsądnie postąpiłaś, zabijając swoje własne nienarodzone dziecko. Rozsądnie było wejść w taki czy inny zły czyn. I tak właśnie dzisiaj grzechy przedstawia się jako przejaw rozsądku, jako dobro, przejaw mądrości jako jedyne rozsądne wyjście. I to jest właśnie typowe działanie złego ducha. Zło przedstawiać jako dobro, a dobro jako zło. Miłość przemieniać w odrazę, a sprawiedliwość w coś, co można wyszydzić, obśmiać. Kłamstwo zaś przedstawiać jako prawdę. Szatan, posługując się sobie oddanymi ludźmi, takimi współczesnymi, fałszywymi prorokami, bardzo łatwo nas dzisiaj zwodzi, wykorzystując nasze słabości, pychę, egoizm, lenistwo, chciwość, próżność. I dlatego to zło dzisiaj tak bardzo rozpowszechnia się po świecie. Rozpowszechnia się bez przeszkód, bo ci, którzy są zobowiązani, powołani przez Boga do tego, żeby to zło demaskować i piętnować, milczą, boją się nazwać je po imieniu. Nieraz są też zakneblowani, zaszczuci, zastraszeni zarzutami, że ciągle doszukują się wszędzie zła, wszędzie widzą szatana. I tu nie chodzi tylko o księży, chociaż o nich właśnie najbardziej, ale także o tych, którzy mają obowiązek reagowania na zło swoich najbliższych, o rodziców, współmałżonków, wychowawców. Boimy się reagować na zło obecne nawet w życiu tych, których kochamy. I chyba to najbardziej dotyka najmłodsze pokolenie. Ja tutaj byłem 2 lata temu i może niektórzy pamiętają, jak mówiłem o różnych zagrożeniach dotyczących dzieci i młodzieży. Właśnie tym tematem zajmuję się między innymi jako kapłan, ale także jako absolwent kulturoznawstwa, badając różnego rodzaju treści, którymi karmi się dzisiaj młodzież i dzieci. I bez wątpienia możemy powiedzieć, że serca dzieci są dzisiaj zatrute przez zło. Dlaczego tak się dzieje? Jest to bez wątpienia owoc wielu błędów, które popełniamy jako wychowawcy, które popełniają dzisiaj rodzice względem dzieci. O ile w przeszłości jednym z głównych filarów wychowywania dzieci było uwrażliwianie ich na zło, tak dzisiaj dzieci są uczone akceptacji wobec zła. I czego najlepszym dowodem jest nie tylko to, co dzieci oglądają w telewizji, czy co czytają w książkach, ale choćby nawet to, co dzieje się w wielu szkołach. Czyż współczesna edukacja seksualna nie jest demoralizacją dzieci i młodzieży? I to jest właśnie uczenie dzieci akceptacji zła. Ukazuje się im grzech, czyli zło, jako coś ekscytującego, efektownego. Coś, co spełnia ich potrzeby. Znaczna część tego, co dzieci dzisiaj oglądają, słuchają, czym się bawią, czyli tej tak zwanej rozrywki, ukazuje zło jako dopuszczalny wybór, jako coś normalnego. I zauważmy, że często właśnie rodzice kupują dzieciom tego rodzaju książki, pozwalają im oglądać tego rodzaju filmy. Oni dają dzieciom tego rodzaju rozrywkę. I w ten sposób rozrywka staje się elementem demoralizacji młodego pokolenia. Prowadzi ich do duchowych ciemności. W większości książek, filmów, które oglądają dzieci i młodzi ludzie, można zobaczyć, że bohaterami są dorośli. Dorośli, którzy popełniają zło. Nie dorośli, którzy są wzorem dobra, mądrych wyborów. Ale właśnie ci, którzy popełniają przestępstwa, dopuszczają się przemocy, nadużyć, także seksualnych. I to jest dzieciom i młodzieży przedstawiane jako rozrywka. I w ten sposób młodzi ludzie zaczynają postrzegać tego rodzaju zachowania jako akceptowalne. Kiedy dzieci obserwują także swoich rodziców, dorosłych, świetnie bawiących się przy tego rodzaju filmach, to widzą, że oglądanie dorosłych tego rodzaju treści bawi. A więc, że to nie jest złe, co tam oglądają. Nie są złe te zachowania, które tam widzą, ale że są śmieszne, że są dobre, bo to przecież bawi. A czy to, co bawi, dla dziecka jest złe? Zamiast widzieć dorosłych, którzy się oburzają, którzy reagują na to zło, potrafią nazwać je po imieniu, to wszyscy świetnie się bawią. I w ten sposób dzieci odbierają tego rodzaju zachowania jako dopuszczalne i pozytywne. W ten sposób uczą się, że zło jest czymś dobrym i nawet próbują naśladować dorosłych. I cała przebiegłość szatana polega na tym, że szatan wykorzystuje rodziców do tego, aby demoralizowali swoje własne dzieci. Dzieci, które przecież kochają. Wielu rodziców zapomina o tym, że dzieci, kiedy dorastają, żyją takimi wartościami, jakie im wpojono. Dzieci są jak gąbka, wchłoną wszystko. Ale potem przyjdzie ten moment, kiedy to wszystko będzie wyciskane z tej gąbki. Czas dorosłości. Jeśli dziecko nasiąknie się tym, co jest złem, tymi złymi wartościami, to wszystko pojawi się w jego dorosłym życiu. Pojawią się kradzieże, narkotyki, cudzołóstwa, kłamstwa, nienawiść, przemoc, złość i gniew. Wielu rodziców, patrząc na swoje dorastające, szczególnie dzieci, zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się zachowują? Gdzie popełniłem błąd? Odpowiedź: nie zwracałeś uwagi na wartości, którymi karmiło się twoje dziecko. Dzisiaj trudno jest młode pokolenie przekonać do tych pozytywnych wartości. I dlatego waszym zadaniem, naszym zadaniem jest pokazywać jako te, które są nadrzędne, nieodwołalne i od których zależy nasze dobro, nasze zbawienie. Bez wątpienia takimi wartościami, o które trzeba dbać w życiu dzieci i młodzieży, to jest pokój, miłość, Bóg, nadzieja, dobroć. Owszem, wielu ludzi skarży się i mówi, że staram się o tym mówić moim dzieciom, młodym ludziom, ale zaraz jestem obśmiany, wyszydzony, że jestem nie dzisiejszy, zacofany i tak dalej. Jest to trudne. I bez wątpienia ci, którzy się upominają o te wartości, muszą liczyć się z odtrąceniem i wyszydzeniem. Świat dzisiaj staje po stronie tych, którzy idą za złem i promują zło, a prześladuje tych, którzy chcą pokazywać dobro. Zły duch nie może pokonać dobra i nie może całkowicie zniszczyć dobra. Dlatego co robi? Odciąga ludzi od dobra, wmawiając im, zwłaszcza młodym, że dobro jest nudne, nieatrakcyjne i przede wszystkim nieopłacalne. Trzeba dzisiaj bardzo uważnie przyglądać się temu, co się dzieje w naszym życiu, co dzieje się w sercu moim, twoim i przede wszystkim dzieci i młodzieży. Trzeba się przyglądać temu, na co sobie pozwalam i na co pozwalają sobie dzieci. Trzeba uzmysławiać sobie i dzieciom, że wybór zła zawsze, zawsze prowadzi do cierpienia, a potem niestety do wiecznych ciemności, śmierci, z dala od Bożej miłości, bo tak mówi Jezus Chrystus. To nie jest straszenie, On mówi o faktach. Tak będzie. Zobaczmy na jeszcze jeden aspekt tego, co dzieje się dzisiaj w kwestii akceptacji zła. Że akceptacja społeczna tego, co jest złe, rodzi zainteresowanie tym złem i coraz więcej ludzi wchodzi w zło. Jest to typowy sposób działania złego ducha wśród ludzi. I często idą tą drogą ludzie, którzy nigdy by samodzielnie nie wybrali zła, gdyby napotkali choćby na najmniejszy sprzeciw. Gdyby ktokolwiek im powiedział, że to jest złe, a nie dobre. Że ta droga prowadzi do wiecznej śmierci. Często to są ludzie bardzo słabi, bezbronni, którzy zostali oszukani i są przekonani, że działania, które podejmowali, były dobre. Trzeba dzisiaj mówić za Słowem Bożym głośno i wyraźnie, że droga życia w grzechu, bez nawrócenia, bez wołania o Boże miłosierdzie zawsze prowadzi do wiecznej śmierci. Nie można odrzucać ludzi, którzy żyją w grzechu, ale trzeba pokazać im prawdę i drogę do światła, drogę do miłosierdzia Boga. I obowiązkiem każdego z nas, każdego chrześcijanina jest uczynić wszystko, co jest w naszej mocy, aby zagubionemu człowiekowi pokazać drogę do Boga, pokazać Jego miłosierdzie. I po drugie, potrzeba dzisiaj wielkiej modlitwy, aby inni ludzie i przede wszystkim każdy z nas, abyśmy się potrafili otworzyć przed Bogiem, otwierać nasze serca, abyśmy potrafili dostrzegać piękno, radość, szczęście i miłość. Jeśli nie wiemy, o co się dzisiaj modlić, módlmy się właśnie o to, aby ludzie nauczyli się dostrzegać prawdziwe piękno, dobro, miłość i szczęście. To wszystko Pan Bóg może dać człowiekowi, ale wtedy, gdy odwróci się od grzechu, od szatana, kiedy zerwie przez spowiedź świętą z grzechem i zacznie należeć do Boga. Serce Jezusa jest otwarte dzisiaj na każdego z nas, na wszystkich ludzi, bo serce Jezusa to czysta miłość, która w każdej chwili jest gotowa nam przebaczyć, podnieść z upadku, wydobyć z ciemności, przywrócić nam wolność dzieci Bożych. A człowiek wolny zaczyna odkrywać prawdę o sobie, odkrywać swoją tożsamość, którą przede wszystkim jest miłość, bo zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwa, Bóg jest miłością. I zaczynamy wtedy pojmować istotę prawdziwego szczęścia w naszym życiu. Że prawdziwe szczęście w naszym życiu to prawdziwa miłość. To troska o innych ludzi. Idąc przez życie z Jezusem, uczymy się wtedy odróżniać dobro od zła. Uczymy się dostrzegać zła w życiu najpierw swoim, ale także w życiu innych ludzi. Na to zło odpowiednio reagować i z łaską Bożą pokonywać. I abyśmy potrafili w każdym momencie naszego życia odkrywać prawdę o złu, które w nas jest i wokół nas jest, potrzeba pomocy Bożej, pomocy Ducha Świętego. Dzisiaj bardzo popularne są różnego rodzaju modlitwy, uzdrowienie i uwolnienie i dobrze, że takie modlitwy są sprawowane, ale to jest sprawa wtórna. Dzisiaj przede wszystkim trzeba modlić się o wylanie Ducha Świętego na chrześcijan, katolików, którym tylko zdaje się, że żyją sprawiedliwie, że nie potrzebują sakramentu spowiedzi świętej, nie potrzebują wyznawać przed Bogiem grzech. Człowiek żyjący w Duchu Świętym nie wytrzyma z grzechem w sercu i zrobi wszystko, żeby pojednać się z Bogiem jak najszybciej. I o tego Ducha Świętego musimy dzisiaj modlić się i dla siebie, i dla innych. Potrzeba, żeby Duch Święty pomagał nam rozpoznać prawdę o naszej nędzy, ale nie po to, żeby nas przytłoczyć prawdą o nas samych, ale żebyśmy z wielką ufnością, jak dzieci, zwracali się codziennie do Jezusa o Jego pomoc i Jego miłosierdzie. I Bóg przyjdzie wtedy do nas, tak jak niejednokrotnie na kartach Pisma Świętego przychodził z wielkimi łaskami do tych, którzy szczerze uznawali swój grzech i chcieli się z niego nawrócić. Jezus pragnie tak samo przyjść do nas. Jezus pragnie, byśmy przyjęli prawdę o naszym grzechu, ale także o potrzebie miłosierdzia Bożego i przede wszystkim prawdę o Jego wielkim, nieskończonym miłosierdziu. I dlatego też po tej mszy świętej odprawimy krótkie nabożeństwo, w czasie którego będziemy prosić Boga, Jezusa Chrystusa, o łaskę Ducha Świętego i dla nas tutaj obecnych, i dla tych, których tutaj nie ma, abyśmy nauczyli się rozpoznawać prawdę o sobie. Abyśmy byli zawsze wrażliwi na choćby nawet najmniejsze zło i grzech. Abyśmy się nauczyli wierzyć i korzystać z Bożego miłosierdzia. Amen.